Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańskim. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. W studiu Maciej Glamowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.
Dzień dobry.
I Marcin Grzegory, dyrektor Investing Pomerania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy najpierw o tych skutkach tej wichury, jej wymiarze gospodarczym i turystycznym. Tam w zasadzie nie ma już lasu. Tam nie ma gdzie przyjechać turystycznie. Dobrze myślę? Panie Marcinie. No,
zawsze jest gdzie przyjechać, tylko, no zwłaszcza u nas na Pomorzu, tylko troszeczkę nastrój wakacyjny został zmieszany przez ten kataklizm. Troszeczkę, tak jak tu mieliśmy okazję porozmawiać chwilę przed programem, taki przytyczek w nos. Plany, duże strategie, nie tylko biznesowe, ale i wypoczynkowe, bo przecież po ciężkiej pracy trzeba wypocząć, a tu nagle trzeba sobie zdać sprawę z tego, że z jednej strony nasi sąsiedzi potrzebują pomocy, a z drugiej strony no część z nich jest pozbawiona swojego źródła dochodu.
Ja wrzuciłem tak ostro, że nie ma gdzie przyjechać, bo oczywiście tak nie jest, ale to znaczy, że te samorządy będą musiały zastanowić się nad jakąś strategią swojego rozwoju gospodarczego. Do tej pory wiele tych miejscowości, wiele tych gmin nastawione było na turystykę, a drugie to był przemysł drzewny, który w powiatach chojnickim chociażby tak bardzo mocno funkcjonował. W tej chwili te dwie dziedziny no, są bardzo mocno zagrożone. W związku z tym kwestia, w jaki sposób podejść do tego wyzwania, jakim stała się ta wichura. Maciej Glamowski.
Ja myślę, że to rzeczywiście to jest wielka strata dla regionu pomorskiego, który rzeczywiście żyje z turystyki. To jest bardzo ważny sektor gospodarki i tak jak pan powiedział, także sektor drzewny. Myślę, że te zasoby naturalne, no to jest długi proces, żeby to odbudować, ale też trzeba pamiętać, że samorządy same sobie nie poradzą bez wsparcia zewnętrznego i myślę, że tutaj nieodzowne będzie wsparcie rządowe, dlatego że środków na to, aby odbudować, ja nie mówię o tym zasobie naturalnym, ale przecież o tych gigantycznych stratach materialnych, które są dzisiaj szacowane, no tutaj niewątpliwie to wsparcie zewnętrzne, myślę, że źródła rządowe czy jakaś rezerwa.
One są zapowiadane i one prawdopodobnie napłyną, plus ubezpieczenie. Ja oczywiście mam nadzieję, że to w jakiś sposób zrekompensuje te straty, które tam powstały, ale to są straty, które dotyczą domów mieszkalnych, które dotyczą, jeśli są ubezpieczone, budynków, firm, ale sam rozwój, sama koncepcja rozwoju, sam pomysł na te gminy, na gospodarkę tych gmin chyba będzie musiał w jakiś sposób zostać zweryfikowany.
Być może tak, ale myślę, że ten sektor turystyczny no dalej na tych terenach będzie się rozwijał. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Być może odbudowanie tego potencjału będzie trwało jakiś czas, ale jednak pomoże. No zawsze no jest to naturalny obszar wypoczynku dla Polaków, ale nie tylko, myślę także dla turystów z zagranicy.
Tylko jeździliśmy w bory, jeździliśmy do lasów, a tych lasów już nie będzie w wielu miejscowościach, panie Marcinie.
Las był, tak jak w powiedzeniu. Nie było nas i był las.
I będzie.
Więc jest to częściowa strata. Oczywiście to jest głównie wymiar materialny. Natomiast też skala zjawiska, to trzeba mieć perspektywę. Nie jest to ubytek aż tak znaczący, żeby zmienił charakter naszego regionu. Tak samo tutaj widzę taką analogię, bo nasza turystyka i jakby sektor turystyczny na Pomorzu to jest strategia kombinowana. To nie jest tylko las, to nie jest tylko jedna miejscowość, to nie jest tylko jedna atrakcja. To jest kombinacja wielu czynników i taką elastycznością w żonglowaniu tymi czynnikami można wybrnąć z kryzysu. Bardzo mocno też ma to odzwierciedlenie gospodarczo, ponieważ gminy, samorządy czy cały region też ma strategię kombinowaną. Bardzo dobrze nie jest wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka i działać w sposób zróżnicowany.
Nastawiać się tylko i wyłącznie na turystykę, prawda? Chociażby.
Nigdy tak nie było, natomiast tak jak mamy przykłady, nie jest to pierwszy kataklizm tego typu, bo i kilka lat temu były trąby powietrzne i co jakiś czas natura daje o sobie znać i daje nam lekcję pokory.
To prawda, tylko takiej skali nie było jeszcze, takiej skali strat, jeśli idzie o zadrzewienia. No nie było. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mówi, to jest największa tragedia lasów i mówi, nawet w Europie tak jest.
Pewnie
Maciej Glemowski.
Tak jest, zdecydowanie, ale myślę, że to jest długi proces, nim to zostanie odbudowane, ale tak jak powiedział kolega, gospodarka Pomorza opiera się na pewnym takim miksie i myślę, że jesteśmy na tyle silnym regionem gospodarczym, że damy sobie z tym radę. Oczywiście pewnych procesów naturalnych nie da się przyspieszyć, ale w dłuższej perspektywie uda się przynajmniej zminimalizować te straty, do których doszło.
A co z przedsiębiorcami?
No to jest zagadnienie, ta skala mikro, to jest rzecz, która cały czas gdzieś tam u mnie w głowie się pojawia, bo mówimy tutaj o regionie z panem Maciejem, i region sobie poradzi. Mhm. Absolutnie, bo w dużym stopniu jesteśmy gotowi nawet na tą skalę zniszczeń, ale co z pojedynczym mieszkańcem, którego życie gdzieś tam opiera się o turystykę, czy o walory lasu, czy firma, która na tych zasadach działa. I znowuż odwracamy się na region i pewnie też ogólnopolską. Wsparcie przy wymyśleniu nowej wizji na siebie. Województwo proponuje w tym względzie zarówno szkolenia, jak i wsparcie w dziedzinie inwestycyjnej, w sensie przeorientowywania swojej
działalności. Wsparcie jakie, niech pan powie. To jest wsparcie adresowane teraz? Teraz to będzie jakaś...
Teraz jest wsparcie dwojakiego typu. W tej chwili Investing Pomerania i cała Agencja Rozwoju Pomorza bardzo mocno działa na rzecz akcji, której źródłem jest pan marszałek Struk, który wprost zaapelował do przedsiębiorców województwa pomorskiego, krajowych, zagranicznych, o to, żeby przejść wspólnie do rozwiązywania tego stanu wyjątkowego, czyli radzenia sobie ze skutkami kataklizmu naturalnego. To jest przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia i bytu, zapewnienie podstawowych...
Ta pomoc doraźna w tej chwili.
Tak, czyli to jest ten bandaż, który ma powstrzymać, czy zamknąć ramę. Potem usuwanie skutków kataklizmu i chociażby w przemyśle drzewnym skorzystanie, mówiąc bardzo na wyrost, z tego, co już się stało, żeby te powalone drzewa nie zmarnowały się chociażby. Jest to oczywiście jakaś tam mniejsze zło może,
wie pan,
ale zawsze.
Kłopot z tym powalonym drzewem, nie jestem leśnikiem, nie znam, nie jestem też w żaden sposób przeszkolony w drewnie, ale z informacji, które uzyskałem od osób, które prowadzą tartaki, które zajmują się przemysłem drzewnym, większość tych drzew, jeśli nie prawie wszystkie, nie będą nadawały się do celów produkcyjnych. To są połamane drzewa, gdzie istnieją bardzo mocne naprężenia w środku pni. Przy cięciu na deski większość z nich będzie strzelała. W związku z tym ich wartość w sensie przemysłowym będzie naprawdę niewielka. Z tego powodu na przykład, że one są powalone, nie można tego ciężkiego sprzętu chociażby z Puszczy Białowieskiej sprowadzić, bo on nie do takiej wycinki chociażby służy. Większość tych pni powalonych pójdzie po prostu na opał. Tam nie będzie takiego boomu, że będziemy mieć, mamy świeże drewno, będziemy mogli ciąć. Większość nie będzie się do tego nadawała.
Absolutnie nie wyręczą w tym względzie. Nie jest to wyręka dla drwali i dla planowanej wycinki. Mhm. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jest to mniejsze zło, to trzeba... mówiąc kolokwialnie, posprzątać.
Tak, to
wykorzystać to tylko się da, żeby móc...
Ale powiedział pan o tej pomocy. Czy planujecie jakąś pomoc? Myślicie już o tej pomocy, która będzie po tym drugim etapie? Pierwszy to jest ratowanie życia, drugi usuwanie skutków, a trzeci dla przedsiębiorców. Trzeci pomysł na własną firmę. W jaki sposób przemodelować, w jaki sposób przetrwać, w jaki sposób prowadzić nadal biznes, nie zamykać firmy, żeby nie doprowadzić do upadłości.
Tak, jest to strategia znowu kombinowana. Z wielu elementów. Jedną z nich jest, mogę tu uchylić rąbka tajemnicy.
Bardzo chętnie.
Jest to strategia długofalowa, która nam akurat bardzo będzie pomocna w tym konkretnym przypadku. szykujemy się do ogłoszenia nowego wiadomości o nowym narzędziu inwestycyjnym, które bezpośrednio będzie miało na celu wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych, tak, aby mogli je zasiedlić mali i średni przedsiębiorcy.
Ale tam, na tych terenach, które teraz zostały dotknięte?
Zakładamy, że ze względu na atrakcyjność inwestycyjną niektórych z tych terenów, co prawda nie wszystkich, ale części z nich, będzie można tego typu narzędzie wdrożyć i zaoferować przedsiębiorcom alternatywną drogę prowadzenia biznesu.
Maciej Glemowski.
To jest właśnie bardzo ważne. Ja myślę, że ten trzeci etap właśnie odbudowy tego potencjału, tych małych
gospodarczego.
Firm, gospodarczego. Mhm. Mówię teraz też o skali mikro, albo zmiana profilu działalności. To jest najważniejsze, bo dzisiaj jesteśmy w takim stanie wyjątkowym i mówimy tylko, znaczy to jest bardzo ważne, o ratowaniu życia, o udrożnieniu, o likwidacji tych takich bezpośrednich skutków, ale myślę, że ten proces, o którym tutaj kolega mówił, jest bardzo ważny z punktu widzenia przedsiębiorców i także nieodzowne będzie
ale
wsparcie.
Ale też społeczny, bo muszą być miejsca pracy, bo ci ludzie gdzieś powinni pracować. Oni z tego lasu w większości przypadków się utrzymywali w sezonie
letnim. To nie będzie takie łatwe. To nie będzie takie łatwe. To jest też dosyć, myślę, skomplikowany jednak proces przestawienia się. Jeżeli ktoś dzisiaj zajmował się agroturystyką, to trudno oczekiwać, że ten profil tej działalności gwałtownie się zmieni bez jakiegoś zewnętrznego wsparcia, bez szkoleń, bez zasilenia środkami zewnętrznymi. Ale cieszę się, że już są takie plany, że rzeczywiście państwo przygotowujecie wsparcie dla tych małych firm, chociażby w formie uzbrajania terenów, gdzie będzie można prowadzić alternatywną działalność.
Mm-hmm. Ale też ważne chyba jest to takie miękkie, bo pan Marcin mówił o tym twardym wsparciu, czyli inwestycje w postaci uzbrajania terenów, ale te miękkie takie wsparcie w przypadku, nie wiem, szkoleń, w przypadku pewnej edukacji przedsiębiorców, w jaki sposób dać sobie radę z tym wyzwaniem, jakie się stało.
Myślę, że tak, że to jest taki pewien szok. Ja dzisiaj słyszałem taką wypowiedź, że ten krajobraz tam się niesamowicie zmienił, że ktoś się przyzwyczaił do pięknego lasu, bo dzisiaj tego lasu nie ma i to jest też taki pewien szok psychologiczny i to rzeczywiście wymaga takiego miękkiego podejścia, szkoleń i później w oparciu o to podjęcia też takich twardych działań.
Też rola samorządów, bo jak tutaj pan Marcin wspomniał o marszałku Strugu, który był gościem Radia Gdańsk w tym tygodniu, ja z nim rozmawiałem po audycji na temat finansowania, aż strony finansowej dla przedsiębiorców, to znaczy samorządy prawdopodobnie będą musiały już w tej chwili przewidzieć, że wiele podatków od przedsiębiorców będą musiały po prostu umorzyć w tym roku, żeby oni w ogóle sobie dali radę, więc to kolejne koszty, które prawdopodobnie będą musiały ponieść samorządy, nie tylko odroczyć te podatki, które płacą do gminy przedsiębiorcy, ale także prawdopodobnie dosyć spore umorzenia, jeśli nie całościowe umorzenia dla wielu przedsiębiorców.
No to jest podatek od nieruchomości, który wpływa bezpośrednio do gminy i rzeczywiście, jeżeli te małe gminy zostaną tego dochodu pozbawione, no to jest dość duży uszczerbek w dochodach. Dodatkowo jeszcze koszty, które trzeba ponieść na niwelizację szkód, no to, tak jak powiedziałem, bez wsparcia zewnętrznego te samorządy no będą miały problemy finansowe.
Ja liczę też na stowarzyszenia i zrzeszenia przedsiębiorców, którzy pewnie będą chcieli pomóc bardzo mocno swoim kolegom z terenów dotkniętych kataklizmem. O tym także będziemy mówić w kolejnych audycjach i temat jest nam bardzo bliski. Przypomnę, gośćmi są Maciej Glemowski i Marcin Grzegory. Chciałbym, korzystając z obecności pana Macieja Glemowskiego, Międzynarodowych Targów Gdańskich, zapytać o jarmark dominikański. Znowu będzie jakiś rekord, będziemy się chwalić czymś, że mamy mnóstwo ludzi, czy ta pogoda, która była, nie sprzyjała wystawcom i zwiedzającym, i kupującym?
Ja myślę, że ta pogoda paradoksalnie sprzyja jednak odwiedzającym jarmark, dlatego że była to taka pogoda nie plażowa, zatem liczba odwiedzających jest jak co roku spora. Do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że jarmark odwiedziło około 5 milionów turystów. I myślę, że ta liczba odwiedzających będzie porównywalna z rokiem ubiegłym.
To jest jarmark próżności, czy to jest przedsięwzięcie gospodarcze?
Spróbuję tezę postawić.
Jakie tego typu jarmarki generalnie, jeśli spojrzymy, jarmark dominikański jest naszym w regionie największym rzeczywiście jarmarkiem, być może nawet w Polsce chyba jest największym.
On nie jest największym w Polsce, to jest jarmark Świętego Dominika, jest największą tego typu imprezą w Europie. I tutaj
dokładnie
możemy mówić bez kompleksów, imprezą, która odbywa się w przestrzeni miejskiej, w tkance miejskiej.
To niech pan powie, jakie to ma znaczenie gospodarcze, jeśli spojrzymy, nie wiem, na gospodarkę regionu chociażby.
Oczywiście. No to
nie
są
tylko interesu waszej firmy.
Nie, to znaczy to są i bezpośrednie wpływy do budżetu chociażby miasta Gdańska, to są wpływy z tytułu na przykład zajęcia pasa drogowego. To są też zmożony ruch, to gastronomicy potwierdzają, hotelarze, że w okresie jarmarku Świętego Dominika ten ruch jednak.
No, ciężko zaparkować, to prawda.
Ciężko zaparkować, ale obłożenie w hotelach jest na poziomie na poziomie 100%. Podobnie jest w restauracjach, kawiarniach. Jarmark to też, tak jak powiedziałem, produkt turystyczny, który ściąga na Pomorze, nie tylko do Gdańska, ale także na Pomorze. Gigantyczne właśnie tłumy turystów. To jest impuls dla rozwoju gospodarki, właśnie tej gospodarki inwestycji w turystykę. I trudno sobie chyba wyobrazić Gdańsk bez tej imprezy.
Ja, jeśli można, pamiętacie, bo to ja może nudno, ale znowu z tej twardej strony.
Śmiało.
Turystyka jest, tak jak reklama jest dźwignią handlu, tak turystyka też jest naszą dźwignią inwestycyjną. Bo cokolwiek, jak pokazuje historia Euro 2012, dobrze zrobiony PR z przygotowaną odpowiednią infrastrukturą buduje wspaniałą wizytówkę miasta, regionu. Mamy w dziedzinie nawet tego takiego najnowszego dziecka biznesowego Pomorza, czyli sektora nowoczesnych usług biznesowych, który coraz dynamiczniej wypełnia powstające jak grzyby po deszczu biurowce eleganckie. To był element, który był jednym z czynników przełomowych do rozwoju tego sektora. Właśnie dlatego, że mieli okazję nas odwiedzić ludzie z wielu stron świata, że zostało im o nas coś opowiedziane. A kiedy już do nas przyjechali, okazało się, że zarówno usługi, jak i infrastruktura, jak i pakiet usług i atrakcji dodatkowych jest tak ogromny. Okazało się, że Gdańsk jest bardzo gorącym punktem na mapie inwestycyjnej. Gdańsk, Trójmiasto jako całość i Pomorze. Z prostej przyczyny. Jasnym jest dla nas wszystkich, którzy tu mieszkamy, że mamy wspaniały region, który jest doskonałym miejscem do życia, pracowania, studiowania, otwierania własnego biznesu czy otwierania filii wielkiej globalnej firmy. Jedyną przeszkodą, żeby tak również uważali nasi goście, czy ci ludzie, którzy mają tu zainwestować, się przeprowadzić, jest to, że po prostu o tym nie wiedzą.
Trzeba im opowiedzieć po prostu.
Dokładnie tak.
Absolutnie tak jest, ale dodam coś więcej. Jarmark się zmienia. Jarmark to nie tylko impreza handlowa, ale też impreza kulturalna. To, o czym pytał pan, co jeszcze dodatkowo daje jarmark. No, jarmark zapewnia cały program kulturalny na dużą część sezonu. To, o czym pan mówił, to najlepiej widać po jarmarku bożonarodzeniowym, którego moja firma jest także organizatorem. On zmienił całkowicie charakter i stał się takim miejscem spotkań, gdzie bardzo dużo w ostatnich latach zanotowaliśmy wizyt obcokrajowców, turystów ze Skandynawii głównie, z Niemiec też, ale tego wcześniej nie było. To w ten sposób też promujemy region, promujemy Gdańsk poprzez organizację tego typu imprez.
I chciałbym jeszcze was zapytać, panowie, o programistów, bo w Polsce pracuje obecnie 250 tysięcy programistów, co stanowi aż 1/4 całej społeczności deweloperów, czyli tych programistów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najwięcej z nich mieszka w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Tak jest według statystyk. Ale Gdańsk jest bardzo popularnym miejscem, gdzie zaczyna się rozwijać także wiele usług i wiele firm programistycznych. Zdominowaliśmy chyba ten rynek programistów w naszej części Europy. Ja te dane cytuję, bo zostały przeprowadzone na zlecenie także naszej pomorskiej spółki InfoShare. Tak? Znamy wszyscy doskonale imprezę w międzynarodowych targach gdańskich.
Expo, która odbywa
dokładnie,
się
w Amber Expo.
Od kilku lat w Amber Expo.
Tak, ja jestem wielkim fanem InfoShare'a, bo spotyka się tam rzeczywiście wiele osób z tak szalonymi pomysłami na swój biznes, że ja chodzę z otwartymi ustami, podziwiam po prostu.
To jest kilka tysięcy w tym roku, ponad 5 tysięcy uczestników.
Tak, ponad 5 tysięcy, nawet
gigantyczna impreza.
Tak, to prawda. Jak jest z tymi inwestycjami?
Jesteśmy w tej chwili bardzo, mówiąc kolokwialnie, obleganą lokalizacją, ponieważ oprócz wielkiego zainteresowania potencjalnych inwestorów, mamy zadeklarowany wzrost u istniejących już inwestorów. Mhm. Jedyny komunikat, który cały czas płynie z ich strony do nas: dajcie nam jeszcze więcej programistów. To, że mamy bardzo dużo programistów w Polsce, w Trójmieście, na Pomorzu, pamiętajmy, że jest to praca bardzo często wykonywana zdalnie i można pracować ze swojego pokoju pod Słupskiem, czy gdzieś tam na krawędzi lasu w Borach, globalnie. Mhm. Natomiast nie zmienia to faktu, że wszystko się dzisiaj cyfryzuje. I do tworzenia i obsługi oprogramowania potrzebni są specjaliści. Ten trend się nie zmieni. Idąca wielkimi krokami nadchodząca komputeryzacja, robotyzacja wręcz, czyli automatyzacja procesów, powoduje wbrew pozorom i domysłom ludzi niezbyt biegłych w temacie, nie będzie to się wiązało z hurtowym zmniejszaniem ilości miejsc pracy, tylko po prostu zmianą ich charakteru. A więc wszystkie dążenia szkół, instytucji akademickich, które kształcą specjalistów z dziedziny IT, kierują się w stronę powiększania możliwości kształcenia. Mhm. To nie jest proste, zwłaszcza w przypadku uczelni publicznych. Jest to skomplikowany, na pewno za długi proces, ale...
3 lata za długi?
Ilość
inżynier,
lat,
3 lata inżynier.
Ilość
już
lat, która jest potrzebna
na drugim
do tego,
roku już studenci pracują,
wykształcić
na pierwszym
nowy kierunek, absolutnie. Tylko tych ludzi jest wciąż za mało. Tylko dlatego jesteśmy wciąż na 4. miejscu w Polsce. Ponieważ gdybyśmy w tej chwili mieli 3, 4, 5 tysięcy programistów biegłych w swoich językach programowania oczywiście, mhm, myślę, że rozeszliby się jak ciepłe bułeczki w przeciągu parę tygodni tutaj, w naszych już istniejących firmach.
Maciej Glamowski.
Ja myślę, że InfoShare to jest najlepszy przykład właśnie, jak rozwija się, jak rozwijają się nowe technologie i rzeczywiście, jakie jest zapotrzebowanie na programistów. Tych programistów brakuje nie tylko w Gdańsku, ale myślę, że brakuje także w Europie. No, Europa posiłkuje się programistami gdzieś tam z Azji, my się posiłkujemy z Rosji, z Ukrainy i na pewno przez...
To już jest bardzo, bardzo wymieniony. Mieszane, wie pan, bo
ja
tak,
wiem,
tak jak,
ale...
to nie jest, znaczy, dokładnie, nie chciałbym też powielać. Oczywiście oni są tańsi, oczywiście, że oni chętnie patrzą na nasz rynek. Jak pan spojrzy na centrum usług, wiele centrów usług wspólnych, nie tylko programistycznych, ale także finansowych, to spotka pan wielu Irlandczyków, Włochów, Hiszpanów pracujących tutaj u nas w Gdańsku w firmach.
Z pewnością tak, ale to pokazuje, że przez długie lata jeszcze kształcenie w profilu właśnie informatyk, programista, tak, ma perspektywę na dobrą pracę,
tak,
na dobre wynagrodzenie i myślę, że tutaj jest duże pole do popisu dla uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, aby tych programistów wykształcić.
Jedna mała uwaga. Chciałbym troszeczkę, jeżeli nie zburzyć, to podkopać mit o konkurencyjności cenowej naszych gości zza wschodniej granicy. Mhm. Otóż przemysł, czy tam biznes informatyczny na Ukrainie jest równy naszemu tutaj w Polsce niemalże. Może ze względu na to, że jest to region nieco mniej bezpieczny dla biznesu troszeczkę. Nie są to tak zaawansowane technologie i to jest dla nas klucz. Ze względu na kwestie podatkowe, programiści płacą tylko 5% podatek na Ukrainie. Mają wynagrodzenia w dolarach. Siła nabywcza dolara w tej chwili na Ukrainie jest ogromna, więc de facto głównym powodem, dla którego przyjeżdżają tutaj do pracy, jest atrakcyjność rodzaju pracy, jaki wykonują.
Rozwoju.
Rozwój, to jest, stabilność.
Bo nie zawsze pieniądze, ale często rozwój. Dziękuję bardzo. Gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze byli panowie Maciej Glamowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.
Dziękuję bardzo.
I Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Investing Pomerania.
Bardzo dziękuję.
Żegnam się również z państwem. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.